Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, z tej strony Marta de Martin. Godzinę reporterów, czas zacząć. Technikalia to juwenalia Politechniki Gdańskiej. W ciągu kilku dni odbywają się różne wydarzenia, które są zwieńczone koncertem głównym. Odbył się on w miniony piątek na Placu Zebrań Ludowych. W tym roku można było usłyszeć m.in. Xanax, Perfect i Hej. Dominowała publiczność w wieku studenckim, choć można było spotkać też osoby młodsze i starsze od studentów. Materiał Moniki Bławat.
Technikalia to impreza dla studentów, przede wszystkim dla studentów, żeby się mogli dobrze bawić, żeby mogli się rozerwać, bo studiowanie to nie tylko nauka, ale też zabawa. A chcemy w sposób jednak kulturalny. Koncerty to jakiś kontakt z muzyką, z kulturą.
Jak wcześniej zapraszacie artystów?
To różnie. Niektórzy artyści są na wiele miesięcy, nawet do roku w przód umawiani. Są rezerwacje robione dużo wcześniej, niektórzy się zmieniają na ostatnią chwilę.
A czy wiecie, ile biletów zostało sprzedanych?
Wydaje mi się, że 20 tysięcy biletów poszło już przed koncertem.
Sądzisz o imprezach takich jak Juvenalia?
Super imprezy, na których można się trochę oderwać od codziennych zajęć. Bardzo fajna inicjatywa.
Świetne i w sumie czeka się na nie cały rok i po to się zaczyna studiować, żeby w końcu na Juvenalia jeździć.
A jak do tej pory Ci się podoba?
Na razie nie mam złego zdania.
W porządku są. Muzyka jest dobra. Ogółem myślę, że ludzie dobrze się bawią.
Czy pierwszy raz bierzesz udział w technikaliach?
Nie, trzeci raz.
Ja od gimnazjum, więc ja to jestem już, nie wiem, z 30. Bo ja jeżdżę na wszystkie juwenalia. Bydgoszcz, Olsztyn. Zawsze są mniej więcej podobne. Zawsze jest koncert główny, zawsze są różne konkursy związane z juwenaliami.
No, raczej są takie schematyczne i takie same. No, że zmieniają się gwiazdy, które występują, ale poza tym jest mniej więcej podobny przebieg.
Czy czekasz na któregoś konkretnego artysty?
Nie, w sumie to przegapiłam już artysty, na którego chciałam iść. Za późno przyszło.
Dzisiaj Hej i Lux Torpeda.
Godzina reporterów.
Uśmiechy, uściski i uprzejmości wymienili w ubiegły piątek w Helu m.in. dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr habilitowany Waldemar Surosz, profesor UG, i burmistrz Helu dr Klemens Adam Kochnke oraz rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Jerzy Piotr Gwizdała. Pretekstem spotkania było uroczyste otwarcie sali seminaryjnej stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Po zakończeniu części oficjalnej w nowym obiekcie szanowne gremium naukowe rozpoczęło konsumpcję przekąsek, kawy i szampana serwowanych na stołach w sali sekcyjnej. Więcej o nowo otwartej sali w rozmowie z Igą Budzyńską opowiada dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr habilitowany Waldemar Surosz, profesor UG.
Sala seminaryjna, tak zwana sieciarnia, jest częścią większego zdecydowanie projektu o nazwie Błękitna Wioska. Ten projekt zakłada powstanie tutaj w Helu, w miejscu szczególnym polskiego wybrzeża, takiego centrum edukacyjno-naukowego. Te wszystkie budynki, które mają w ramach tej Błękitnej Wioski powstać, mają służyć jako zaplecze dla tego celu. Wybudowano już park wydmowy, dom Morświna, rozpoczęta jest budowa nadmorskiej leśniczówki. To jest kolejny obiekt oddany, a przed nami jeszcze budowa kilku heczy rybackich, które będą stanowiły zaplecze, bazę noclegową dla przebywających tutaj osób. Ale też będzie budowany tu jeszcze baza logistyczna dla statku Oceanograf, nowego, nowoczesnego statku wybudowanego dla Uniwersytetu Gdańskiego. Także jest to miejsce, które będzie pełniło wiele funkcji. Tą podstawową funkcją będzie funkcja edukacyjna, ale edukacyjna rozumiana nie tylko jako edukacja studentów czy młodzieży licealnej, ale również edukacja, w ogóle edukacja społeczeństwa w tematyce morskiej, wspomaganie gospodarki morskiej w pewnych problemach związanych właśnie z badaniami morza, z ekologią morza. Taki jest cel tego przedsięwzięcia, które się nazywa Błękitna Wioska. Natomiast są już przygotowane plany rozwojowe, dalszą część jak gdyby tego projektu i ta część nazywa się teraz Edu Eco Health, w ramach którego ma powstać między innymi ta baza logistyczna dla statku badawczego i dla płetwonurków.
A kim był profesor Krzysztof Skóra?
Profesor Krzysztof Skóra był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, wielkim przyrodnikiem. To on tak naprawdę nauczył wielu z nas tego, że Polska jest krajem morskim, że granica państwa nie kończy się na brzegu morza, że należy widzieć i rozumieć świat ten związany ze środowiskiem morskim właśnie. Wspaniały człowiek, wielki naukowiec, ale przede wszystkim pewnie wielki propagator edukacji ekologicznej społeczeństwa. A dar miał niesamowity, bo z nim chcieli rozmawiać wszyscy. Potrafił rzeczy nawet trudne przedstawiać w sposób jasny, zrozumiały, co oczywiście nie zawsze spotykało się z pozytywnym odzewem społeczeństwa, ale jednak rola, jaką odegrał, jest nie do przecenienia.
Godzina reporterów.
Od kwietnia w budynku Neofilologii w holu głównym można obejrzeć wystawę Finlandia w obiektywie. Na fotografiach możemy ujrzeć piękno Finlandii, jej stolicy Helsinek, a także poczytać kilka ciekawostek na temat tego kraju. Organizatorami są Pracownia Języka Fińskiego, Kultury i Gospodarki Finlandii w Instytucie Skandynawistyki UG, Biblioteka Neofilologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Miłośników Finlandii RUTA oraz Akademickie Centrum Kultury UG Alternator. Wystawa potrwa do piątku 26 maja. Z jedną z organizatorek, Sabiną Lech, rozmawiał Artur Gliniewicz.
Wystawa jest o Finlandii. Dlaczego akurat o Finlandii? Dlatego, że studiujemy skandynawistykę, linię fińską. I jest to zbiór wspomnień z naszych podróży, które w ostatnim czasie tam odbyliśmy, ale też nie tylko ostatnio, ponieważ na przykład pracownicy skandynawistyki jeździli tam już o wiele wcześniej. I jest to taki zbiór fotografii naszych, czyli studentów oraz pracowników skandynawistyki. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wystawy, ponieważ nigdy wcześniej na naszym wydziale nie słyszeliśmy o tym, żeby skandynawistyka robiła takie tego typu wystawy, więc można powiedzieć, że jesteśmy takimi prekursorami wystaw skandynawistycznych. A wśród oglądających wydaje mi się, że też wywołuje ta wystawa bardzo dobre emocje, dlatego że mają okazję zapoznać się z Finlandią, zobaczyć jak ten kraj wygląda naprawdę, zobaczyć, że nie jest on tak naprawdę tylko i wyłącznie zimny, że jest raczej kolorowy i słoneczny. Podczas wernisażu bardzo wiele osób wypowiadało się podczas tego wydarzenia i każdy był zadowolony, w każdym wywoływało to pozytywne emocje i skojarzenia. W przyszłej edycji Nordic Focus Festival, która odbędzie się chyba w październiku, wystawa ta będzie powtórzona, nawiązując właśnie do tematyki tego festiwalu. A czy jakaś inna zostanie zorganizowana, to jeszcze zobaczymy. Ja nie jestem tego pewna. Myślę, że tak, dlatego że ten rok jest rokiem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Finlandię i sami Finowie bardzo hucznie to obchodzą. No a my jako ich przedstawiciele w Polsce też się chcemy do tego dołączyć i świętować razem z nimi. Na razie skupiamy się na takiej promocji naszego kierunku jedynie u nas na uniwersytecie na wydziale, ale być może w przyszłości coś takiego powstanie. Inicjatywa była nasza, wsparła nas bardzo nasza pani profesor Katarzyna Wojan, która swoją pomocną ręką służyła nam zawsze i gdyby nie ona, to ta wystawa by się nie odbyła. Także nasza inicjatywa, ale z pomocą wielu innych osób. Termin wystawy nie był do końca planowany, ale akurat złożyło się tak, że w marcu i kwietniu pracowaliśmy również nad stworzeniem własnego numeru specjalnego Gazety Uniwersyteckiej. Teraz obchodziliśmy konferencję naukową feministyczną 15 oraz 16 maja. Ludzie, którzy przyjechali do nas na tę konferencję, wiele profesorów z Warszawy lub z Poznania, mieli okazję podziwiać tę wystawę. Także bardzo dobrze się złożyło, że akurat teraz nastąpił ten wernisaż i akurat teraz można ją podziwiać. Myślę, że wszystko jest bardzo unikatowe i widać to jest bardzo dobrze na fotografiach, ponieważ z jednej strony mamy przepiękną architekturę, na przykład w Helsinkach, a z drugiej strony mamy również zachwycającą naturę, bardzo spokojną i bardzo odprężającą. I myślę, że to połączenie tych dwóch takich kontrastujących ze sobą rzeczy jest wspaniałe. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko pasjonatów Finlandii oraz podróży do obejrzenia naszej wystawy. Mamy jeszcze tydzień czasu na to, dlatego serdecznie zapraszam, na pewno nie pożałujecie, a i przy okazji pooglądacie bardzo ładne fotografie.
Godzina reporterów.
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Michałem Kochańskim, alpinistą, afrykanistą, ekonomistą, polarnikiem, inicjatorem nowego szlaku na szczyt Fitzroy w Patagonii. Michał Kochański wspinał się od Tatr po Alaskę. Dwukrotnie otrzymał medal za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia andynistyczne. Podczas prelekcji dzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem oraz przeżyciami zdobytymi na wyprawach. Rozmawiała nasza reporterka Patrycja Lipska.
Studenckie Koło Naukowe Geografów działające na Uniwersytecie Gdańskim zorganizowało
prezentację z Michałem Kochańczykiem, podróżnikiem, alpinistą, żeglarzem i polarnikiem na temat tym razem Andów, Krainy Inków oraz Patagonii, czyli jak w tytule prezentacji najbardziej wietrznego regionu na świecie.
Gdzie znajduje się Patagonia?
Patagonia to góry, znaczy nie najwyższe w Ameryce Południowej, ale właśnie leżą na samym południu, na takim, że tak powiem, aż cypelku. Właśnie geograficzny rejon bardzo, bardzo wietrzny, co utrudnia bardzo też wspinaczkę i stwarza takie trudności, nie same nawet techniczne, chociaż to są rejon naprawdę trudny pod tym względem, ale także warunki klimatyczne no, nie sprzyjają na pewno wspinaczce.
Czy to jest najtrudniejszy z terenów które, na świecie, które można osiągnąć?
Znaczy też nie można ta trudność, która wynika z klimatu, też jakby trzeba patrzeć pod różnymi względami. Nie można powiedzieć, że jeden rejon jest na przykład, nie wiem, Patagonia jest trudniejszy niż Himalaje. No na pewno w każdym miejscu są jakieś warunki, ale też chyba taki największy czynnik, który sprzyja albo jest ważny w spinaczce, to jest w sumie przygotowanie takie, więc można być, nie wiem, nieprzygotowanym nawet na Kilimandżaro, które większość ludzi uważa za łatwą górę, ale też można być na nią nieprzygotowanym i tak naprawdę nie wejść przez same lekceważenie, przez brak aklimatyzacji i pod tym względem też na przykład warunki mogą nie sprzyjać, a warunki to na przykład taka wysokość. Więc to jakby też nie można tak jednoznacznie oceniać, czy tu warunki są lepsze, czy gorsze.
Czy często organizujecie spotkania z alpinistami i osobami, które podróżują po całym świecie?
Tak naprawdę działalność szkoła się rozwinęła jakieś może miesiąc temu. Tak naprawdę zaczęliśmy działać, mieliśmy nowe wybory, mamy nowy zarząd, więc nasza przygoda się tak naprawdę zaczyna. Teraz jest w sumie już niedługo na naszym instytucie koniec naszego roku akademickiego, więc tak naprawdę więcej wydarzeń będziemy organizować już w przyszłym roku, ale też no, może ze względu na zamiłowanie między innymi moje, to wydaje mi się, że tak no, na pewno będzie sporo wydarzeń, które będą w tematyce alpinistycznej, wysokogórskiej.
Godzina reporterów.
W Kafe Strych w Gdyni odbyła się prezentacja twórczości siódemki młodych trójmiejskich poetów. Piotra Borkowicza, Iwo Sadeckiego, Moniki Maciasz, Małgorzaty Wątor, Agnieszki Kowalczyk, Wojciecha Czarneckiego i Oskara Lange. Młodzi artyści przedstawili swoją twórczość oraz wzięli udział w okołoliterackiej dyskusji, prezentując swoje poglądy na wybrane zagadnienia. Spotkanie poprowadził duet Wojciech Boros i Paweł Baranowski. Z organizatorem i poetami rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Wojciech Boros. Formuła jest taka w kategorii open, trochę można używając języka bokserskiego tak to ująć, bo mamy 7 osób, 7 różnych osobowości. To są 3 dziewczyny i 4 chłopaków i to są ludzie, którzy już swoją jakąś tam obecność, przynajmniej na naszym gruncie tutaj trójmiejskim, poetyckim, zaznaczyli. Czy wygrywając konkursy, czy biorąc udział w slamach, wygrywając je, tudzież publikując swoje wiersze chociażby w Blizie, czy autografie. No i to jest bardzo takie ciekawe, myślę, wydarzenie w tym sensie, że oni są na jakimś takim swoim początku drogi twórczej, ale w tej chwili są tacy pełni energii, witalni, te wiersze fajnie się słucha i myślę, że warto właśnie pokazać coś takiego w rodzaju takiego przekroju, bo jednak 7 osób, 7 osobowości, 7 różnych podejść do pisania, no to zawsze daje jakiś taki fajny efekt, tak myślę. No ja mam wrażenie, to nie chcę tam nikomu wrzucać kamyczków do ogródka, ale wydaje mi się, że w moich czasach, no to już brzmi jak stary dziad i jakiś weteran, ale w moich czasach wydaje mi się, że to było trochę bardziej takie skumulowane. Być może w tej chwili to wynika też z tego, że jest internet i internet daje zupełnie takie pole, którego myśmy 20 lat temu w ogóle nie mieli do popisu i to jest zupełnie inna sytuacja, że im jest łatwiej zaistnieć indywidualnie. Myśmy jeszcze mieli takie jakieś działania o charakterze bardziej grupowym, tworzyliśmy jakieś grupy poetyckie, ale być może też to polegało na tym, że było łatwiej się wtedy dostać w ten sposób jakoś do prasy czy do radia. W tej chwili tej potrzeby zupełnie nie ma. Czego ja bym im jeszcze mógł życzyć, to właśnie być może tego, żeby oni czasami spróbowali się sami też zgrupować i sami coś stworzyć zupełnie oddolnie, ale takie ruchy się dzieją, no bo chociażby biorąc pod uwagę ten ostatni slam, który się odbył w ramach NZS-u przy Uniwersytecie Gdańskim, no to jest jakimś takim totalnie oddolnym ruchem młodych ludzi, którym na czymś zaczęło nagle zależeć i okazało się, że może to wypaść całkiem fajnie, zgromadzić kupę młodych ludzi i oprócz tego, że była fajna poezja, to jeszcze była przy tym kupa dobrej zabawy i myślę, że w tą stronę to też powinno czasami iść.
Oskar Lange,
Piotr Burkowicz, Iwo Sadecki. Znaczy generalnie jeśli chodzi o życie literackie w Trójmieście, znaczy dużo jest w ogóle wydarzeń. Jestem mile zaskoczony.
Dużo się dzieje i mało się dzieje jednocześnie. To zaczyna żyć mniej więcej w okresie jesienno-zimowym, a kończy się wczesną wiosną. Generalnie wielki szacun w ogóle dla Wojtka Borosa i dla Pawła Baranowskiego za to, że chce im się cały czas to organizować już od 15 lat bodajże.
Chciałbym ogólnie teraz od siebie Oskar Lange. Chciałbym polecić po prostu bary, między innymi to jest Kafe Strych, bar Spółdzielnia i to jest u nas w Gdańsku. Podoba mi się, że tam są tworzone takie eventy, nie tylko poetyckie. Podobają mi się miejsca, w których jest, nie wiem, głupia środa i ty chcesz się napić piwa, a tam jest spektakl.
Chciałbym podkreślić rolę no, nie chłopaków, tylko panów, jak Iwo powiedział, właśnie Pawła i Wojtka, bo dzięki nim, dzięki temu, że oni organizują takie eventy, to w ogóle mamy szansę wybrzmieć, jakoś się pokazać, mamy szansę w ogóle wejść w to środowisko literackie już tak jakoś na poważnie. Właśnie to jest dla nas w ogóle jakby, znaczy dla mnie, dla Iwa też, z tego co mówi, tak wnioskowałem, jakby pierwsza jakaś taka sytuacja, kiedy ktoś nas w ogóle zaprasza gdzieś na jakiś event na wieczór jako młody twórca w ogóle trójmiejski, nie?
Tak, tak.
To jest jakby z czymś się jeszcze jakby nie zetknąłem i bardzo chciałbym,
no po prostu fajne.
Tak.
No po prostu k***a fajne. Szukamy wyszukanych słów, nie? A to jest po prostu takie miłe i fajne.
I to już wszystko w tej godzinie reporterów. Marta de Martin, do usłyszenia.
Godzina reporterów.